W poprzednim odcinku zabraliśmy Was w długą podróż po zakamarkach Poznania. Dzisiaj wyjeżdżamy z Poznania w świat. Wyjeżdżamy daleko, wyjeżdżamy do Afryki, wyjeżdżamy do Ameryki Południowej, ponieważ gościem dzisiejszego odcinka będzie podróżnik, człowiek, który wsiada na rower i jedzie w świat. Jedzie w świat na kilka miesięcy, zwiedzać, przeżywać, oglądać, wydawać swoje pieniądze zarobione w Poznaniu. Jest człowiekiem, który jedzie po to, żeby skonfrontować to, co czyta w artykułach, ogląda w filmach z rzeczywistością, żeby zobaczyć, jak to wygląda naprawdę. Gościem dzisiejszego odcinka jest Łukasz Majewski, kurier rowerowy, człowiek, który setki albo i tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy kilometrów przejeżdża rowerem zawodowo po Poznaniu, na tym zarabia na swoje wyprawy. Łukasz chce być zawodowym podróżnikiem, człowiekiem, który idzie w ślady księgowego z Łazarza, czyli sławetnego podróżnika Kazimierza Nowaka, który wszystko rzucił i w 1931 roku na rowerze objechał całą Afrykę. Łukasz chce zrobić więcej. Łukasz chce objechać cały świat. Proszę Państwa, dzisiaj podróżnik. Łukasz Majewski. No dobrze, opowiadaj.
O Jezu, cześć!
No.
Cześć, kim jestem? Może od tego chyba zacznę. Jestem Łukasz Majewski, nomada w drodze.
To wiemy.
I podróżuję na rowerze.
Okej. Okay. Nigdy w ten sposób nie zacząłem. Masz co opowiadać, co?
Mam dosyć sporo opowieści różnej treści.
No dobra, zaczniemy od początku, albo właściwie od końca, czyli od tej twojej ostatniej wyprawy. Poznań, Senegal. Całą drogę przejechałeś na rowerze?
No, poza ciśnią gibraltarską i pewnym odcinkiem Sahary, gdzie wskoczyłem do pociągu towarowego, ale tak naprawdę ta trasa się zwiększyła rowerowa, także jakby takie dwa były dodatkowe środki transportu jeszcze.
Byłeś zmuszony.
Nie, bo chciałem się przejechać, no, chciałem pociągiem towarowym.
Przed gibraltarską rowerem.
Przed gibraltarską, tak, to tam rower akurat musiał niestety zakotwiczyć na promie.
A pociąg?
Pociąg to było takie małe marzenie, które zawsze chciałem spełnić, mianowicie jest kopalnia rudy żelaza w centrum takiego kraju, który się nazywa Mauretania. Można tam dostać się właśnie w pociągu towarowym, który jedzie nocą. Jeden z najdłuższych w ogóle pociągów towarowych na świecie, ma 2,5 kilometra i 10-godzinna podróż właśnie w otwartym wagonie z rowerem. Było coś.
No dobrze, ale biletów nie sprzedają na
rynku. Nie ma żadnych biletów.
Skakujesz w biegu?
Skakujesz i modlisz się, żeby zatrzymał się na twojej stacji, bo pociąg się może zatrzymać albo nie musi. Nie ma żadnych konduktorów, nic.
Nie na twojej, tylko na tej, na której chcesz wysiąść.
Dokładnie.
A powiedz, jak się organizuje wyprawę rowerem do Senegalu? Od czego zaczynasz?
Zaczynasz od marzenia. Nie, musisz okay. sobie też przede wszystkim... dla mnie to było spełnienie marzeń takiego z lat 90. jak właśnie dorastałem, to ten Paryż-Dakar był taki dosyć na czołówkach gazet czy telewizji. Więc to było takie dosyć, takie od dzieciaka marzenie, które chciałem zawsze spełnić, przejechać tą legendarną trasę. Nie mam prawka, więc...
Nie miałeś wyjścia.
Nie miałem wyjścia, jeżdżę na rowerze już w sumie tak w ten sposób od 7-8 lat. Więc jakby to połączyłem kropki i raczej już też wcześniej jeździłem, więc dla mnie to, ja się przygotowałem, w sumie wymyśliłem sobie tą trasę tydzień, sprawdziłem co, jakie potrzeba wizy, bo jeżeli się podróżuje lądem, no to te wizy są najbardziej jakieś problematyczne, ta machina biurokratyczna w wielu tych krajach afrykańskich szczególnie jest dosyć skomplikowana, no ale okazało się, że to nie jest takie ciężkie, nie potrzebowałem żadnych też szczepień, no, Senegal był ostatnim krajem, do którego można pojechać bez żółtej książeczki szczepień. Więc mogłem tak naprawdę wyjechać z dnia na dzień, więc tydzień...
Ale to tak wziąłeś mapę, powiedziałeś sobie, okej, pojadę tędy?
Tak. Znaczy, w podróżach rowerowych są takie dwie jakieś takie takie proste, które albo masz pieniądze, albo masz czas. Ja okazało się, że mam czas, pieniądze miałem jakieś tam zaoszczędzone, więc miałem 4 miesiące. Popatrzyłem sobie na mapę i tak po prostu z dnia na dzień sobie tą trasę planowałem. Nie było jakiegoś większego. Wiedziałem, jaki jest kierunek trasy, natomiast...
Wiedziałeś, dokąd chcesz dojechać.
Dokąd chcę dojechać, dokładnie.
No dobra, wsiadasz na rower w Poznaniu, zabierasz ze sobą te wszystkie graty, które zabrałeś, jedziesz przez Europę, wsiadasz na prom, lądujesz w Afryce i co?
No i fajnie. Przede wszystkim, wiesz, no masz te wszystkie klisze myśleniowe, jakieś takie, wiesz, no Afryka generalnie jako kontynent nie istnieje w polskich mediach w żaden sposób. To jest czarna plama, jeżeli chodzi o informacje, wiadomości.
No mamy wiadomości, informacje o tym, że tam się tłuką, nie? Że
tłuką się,
wojny,
właśnie, jest głód. Tłuką się, jest głód, jest biednie. Natomiast sam kontynent, no, właśnie z czymś takim właśnie, z taką podgotowką trochę informacyjną lądujesz właśnie.
No bo nie masz wyboru.
Nie masz wyboru. I nauczysz się tego kontynentu. I to
na żywo.
Ciągła tak naprawdę nauka, taka podróż z taką nikłą ilością wiedzy, no bo naprawdę mało kto jeździ do Senegalu czy do Mauretanii. I jest bardzo mało też reportaży, chociażby jakichś takich dobrych adresów, takich, z których źródeł informacji po polsku chociażby, z którymi można...
Mogą ci na coś tam przygotować.
Tak. Także no to była nauka. Trochę się bałem na początku, bo też oczywiście ja też low-costowo trochę podróżuję. Także śpię na dziko, więc przede wszystkim najważniejsza rzecz w takiej podróży to jest właśnie znalezienie noclegu. To jest jakby najważniejsza rzecz w trakcie dnia.
O tym myślisz cały dzień?
Pod koniec dnia na pewno. I dobrze się wyspać, bo później to jest jakby energia na następny dzień. No i w Afryce nie wiedziałem, jak ja przez 7 lat podróżowałem po Azji. Mam ponad 1000 noclegów na dziko, w sumie na 3-4 już teraz kontynentach. Także no, musiałem się nauczyć tego specyficznego klimatu, trochę afrykańskiego czy w Maroku. Ale później po prostu jakoś tak się też nauczyłem znajdować dobre miejsca pod nocleg. Egzystować sobie z ludźmi. Rower jest super, super w ogóle, jeżeli chodzi o podróż, bo też to jest jakby taki bazar czy handel historiami. Ja sprzedaję swoją historię ludziom, którzy się zatrzymują, które są w ogóle z tym kosmitą po prostu dla takich no, ludzi, którzy mieszkają na przykład w Maroku na wsi. To
jakby, przyjeżdża biały człowiek na rowerze?
No dokładnie, daleko od resortów turystycznych. To są takie wsie, gdzie nie ma na przykład wody, albo nie ma elektryczności, albo dwóch tych rzeczy. Natomiast oni są ciekawi tej osoby, która gdzieś tam się pojawiła na jakimś obładowanym dziwnym rowerze. Ja im sprzedaję swoją historię, oni sprzedają mi swoją historię. Dowiaduję się, że tutaj na przykład ceny regulowane są na przykład na pszenicę, że no, ciężko ostatnio jest, bo jest na przykład ocieplenie klimatu i mają suszę na przykład w Maroku i jest bardzo duży problem na przykład z wodą. To są takie rzeczy, które... No, to jest ten proces nauki właśnie tego kontynentu i podróży właśnie.
A jak ty się tego dowiadujesz? Jak ty z nimi rozmawiasz?
Broken French.
Broken French.
I jakieś podstawy Darija i no i czasami Google Translator, no bo ja oczywiście mam zawsze jakiś tam dostęp do internetu, więc to są jakieś takie rzeczy, które tak pomagają. Jeżeli ktoś na przykład, no nie wiem, no zdarzało mi się po włosku, na przykład studiowałem we Włoszech, więc znam włoski, więc po włoski się bardzo okazał bardzo przydatne. Jakieś takie podstawy hiszpańskiego też bardzo się przydały.
Czyli bez języków się nie da jednak.
Można próbować, ale na pewno z językami jest łatwiej.
Z którym najłatwiej? Z francuskim?
W tym rejonie jest francuski.
Po angielsku?
Angielski w resortach turystycznych, tak, natomiast francuski jest wszechobecny w większości Maroka.
W tej części Afryki, tak.
Czy właśnie w tej części Afryki. Są były kolonie, na przykład północ Maroka, bardzo dobrze, to był dawny protektorat hiszpański i tam dużo osób na przykład też po hiszpańsku, też dużo osób pracuje w Hiszpanii, w Andaluzji czy w Murcji. Więc dużo osób właśnie ten po hiszpańsku bardzo potrafi mi dobrze mówić. Także no, Marokańczycy na przykład biegle zazwyczaj mówią w 2-3 językach.
No dobrze, jak się przygotowujesz? Co bierzesz na rower, żeby przeżyć?
Żeby przeżyć? No to wiadomo, taki basic, no to namiot, śpiwór, karimata, to jest jakby mój dom, który zawsze ze sobą zabieram. No nie będę miał gdzie spać.
W razie czego.
No
zdarzało ci się spać nie w namiocie?
No oczywiście, raczej ktoś się zapraszali, oczywiście. I nie wiem, w jakiejś chatce w Mauretanii na przykład pan mnie zaprosił, który miał stado kóz. No i siedziałem sobie, jadłem rękoma kuskus, który tam przygotował. Piliśmy sobie taką zieloną herbatkę. Także tak, no takie momenty też oczywiście się zdarzają. No a wracając do tego, co ze sobą zabierałem, to na przykład też sam gotuję, no bo jeżeli low-costowo podróżuję, to też w Europie Zachodniej na przykład cały czas gotowałem własnym sumptem, więc mam taką maszynkę do gotowania na benzynę, czytnik e-booków. na długie noce, to jest...
A bywają długie noce po tych trasach, które ty robisz?
Bywają przede wszystkim w zimie, no bo też zima to jest w Europie, na przykład jak startowałem teraz w październiku 2023 roku, no to już ta noc była taka odczuwalna, dosyć długa, z 12 godzin miała przynajmniej, więc przez w nocy nie podróżuję, w nocy zawsze śpię. Taką mam zasadę, więc to jest jakby długi czas, który spędzam sam i...
Coś trzeba robić.
Głowa pracuje cały czas, więc czytnik e-booków to jest...
Jest tak, że padasz od razu na nos po tych setkach kilometrów, dziesiątkach kilometrów?
Dziesiątkach raczej w trakcie dnia, ale ja tak reguluję to sobie. Nie lubię być taki strasznie zmachany. Później właśnie nie mogę spać, więc tak sobie... No to jest taki slow life, nie? To jest tak bardzo powolne życie w podróży.
Duży powerbank.
Dwa duże powerbanki. No już widzę, że możesz sam ruszać w tą podróż, widzę, że... Okay,
dobra, jestem gotowy, tak? Dzięki.
I w sumie tyle, trochę ciuchów i...
Szczoteczka do zębów.
Szczoteczka do zębów, o tak, no jakieś mydło może nawet.
Okej. Okay. I szukamy potoku.
Tak, tak.
A ty sam to finansujesz?
95%.
95%.
Tak. No mam buy coffee, jakąś taką formę, okay. Jakąś...
Serwis, przy pomocy którego można ci płacić,
tak,
coś tam.
Tak, wpłacić właśnie jakieś datki na...
5% to niewiele.
To, no to jakoś tam mi pomaga na pewno, jak nie wiem, coś mi się zepsuje, czy muszę wziąć jakiś nocleg chociażby, to wtedy mi to jakoś pomaga i jakoś tak amortyzuje wydatki. Natomiast no teraz, no jeżeli mówimy o pieniądzach, jesteśmy w Poznaniu, to pewnie nie ma żadnego kwestia. Problemu. No tak wydaję około średnio 8-9 euro na dzień. 120 dni teraz jechałem, więc to mamy około 4000 do 5000 złotych na takie rzeczy.
Na 4 miesiące.
Na 4 miesiące. Mniej niż w Polsce na pewno, nie?
Bo kiedyś powiedziałeś, że wyjeżdżasz, żeby oszczędzić.
Trochę tak właśnie jest. No jak teraz te czynsze są wysokie, to jest jak...
Daje 1000 złotych miesięcznie to faktycznie.
No właśnie, no ty za 1000 złotych to masz pokój na Jeżycach teraz, także... z opłatami, więc no jeszcze do tego oczywiście trzeba doliczyć loty z powrotem, wizy, no to tak, jak liczyłem ostatnio, to około 7,5 tysiąca złotych ta podróż sumarycznie mnie ze wszystkim.
2000 miesięcznie.
2000 miesięcznie, no. Ale to tak jakby już nie martwisz się o powrót, że no, lot był na przykład za 1500 złotych, dosyć drogi, z powrotem właśnie przez Kraków leciałem. No, ale...
Można zaoszczędzić.
Może ludzie tyle przez tydzień wydają pewnie na jakieś all inclusive.
No, to więc... na raz można wydać w jakiejś dobrej knajpie, nie?
Nawet nie chcę na ten temat rozmawiać. Nie, to tam są jakieś astronomiczne liczby.
Dobrze, to jedna rzecz to jest kasa, a druga to jest czas. No, 4 miesiące wyrwane z życia.
No tak, to jest ta cena, którą... Raczej wydaje mi się, że te pieniądze są ważne, ale nie najważniejsze. No to jest wyrwany jakiś kawał życia z
Poznania. Bo z Poznania. To życie się toczy gdzie indziej.
Życie się toczy tak naprawdę dookoła mnie, no natomiast jest inne życie niż to, które mam tutaj w Poznaniu i ta rozłąka z bliskimi, rodziną, trudność w nawiązaniu relacji, no bo jednak jakby jestem trochę marynarzem, więc nie mam żony i nie mam dzieci, także dla mnie jest trochę czysta karta, natomiast no mimo wszystko to jakby jestem trochę w rozkroku i to jest ta prawdziwa cena, którą się płaci właśnie za tego typu podróże.
Cena, do której się bliscy muszą przyzwyczaić.
Niestety, albo się nie muszą przyzwyczaić, no po prostu nie muszą być wtedy, źle to zabrzmi, ale po prostu no, mogą mnie skancelować, no bo jakby też ja się z tym liczę, no bo bycie bliskim na pół roku nie wszystkim bliskim musi wystarczać, nie? Więc no, ja się staram jak najbardziej, jak tu jestem już w Poznaniu, natomiast wiem, że nie wszystkim to może...
I to jest część twojego życia, że ty po prostu wyjeżdżasz na kilka miesięcy w roku?
Tak, no od 8 lat już tak mam, niestety. Jestem takim trochę odysem.
A powiedz, po co?
No, wczoraj miałem prelekcję w Gdańsku, się też zastanawiałem nad tym i do dzisiaj jeszcze nie wiem. Wiesz co, ja tak wychodzę z założenia, że to, co robimy w dzieciństwie chyba jest dosyć ważne. Dla mnie najlepszymi momentami w moim życiu, w sensie najlepszymi, to jest złe określenie, ale takimi, które najlepiej wspominam z dzieciństwa, to właśnie były podróże, bo właśnie moja mama jeździła z nami, z moją siostrą po całej Europie autem.
Czyli masz to w sobie po prostu.
No jakby to zostało wykształcone dosyć mocno i miałem tą taką, odczuwałem naprawdę, jako dzieciak czekałem po prostu, żeby wyjechać w trakcie właśnie letnich ferii z mamą gdzieś tam na 3 tygodnie, autem pod namiot. I to były super wakacje. No i to jakoś gdzieś we mnie została ta cząstka i ta taka ciekawość świata, która po prostu jakoś jest taką heroiną trochę też.
Nie do zwalczenia, no właśnie.
I ta też taki adrenaline junkie, nie? Że takie uzależnienie trochę od adrenaliny, że jednak jesteś ciekaw, co jest za następnym zakrętem, za następnym wzgórzem. To jest plus i minus też, nie? Ale to jakby to się wykształciło mnie za dzieciaka, a teraz jakoś to też cały czas próbuję to sobie pielęgnować właśnie poprzez te podróże. Także ta ciekawość świata, jakkolwiek to wyświechtanie nie brzmi, to jest ta rzecz, która mnie tak jakoś napędza.
Powiedziałeś przed chwilą trochę o strachu. A czy ty się bałeś? Były takie momenty, kiedy było niebezpiecznie?
Strach to jest taka rzecz... No, oczywiście są jakieś cięższe momenty. Bardziej wydaje mi się, że...
To jest od razu, generalnie rzecz biorąc, jeden z takich powodów, dla których ludzie chyba tego nie robią, co ty, to właśnie jest strach.
Strach, jak najbardziej dobrze się bać, ja zawsze z takiego założenia, no bo to jednak daje jakąś taką... Rozsądek jednak trochę tam panuje później, właśnie robiąc głupie rzeczy. Na przykład miałem...
Można go jakieś... wyłączyć też.
Można, ale... Nie wiem, no miałem jakieś takie dziwne sytuacje, typu, nie wiem, przesłuchania przez policję, czy nie wiem, w Pakistanie, na granicy właśnie pakistańsko-irańsko-afgańskiej, to już nie w tej trakcie tej podróży, ale wcześniej. A to na przykład, nie wiem, byłem konwojowany przez grupę 6 żołnierzy przez 600 kilometrów przez pustynię, bo po prostu gdzieś tam talibowie działali w prowincji Beludżystan, dosyć takiej niespokojnej.
Jakoś, oni chcieli odprowadzić?
No taka jest, że tak powiem, procedura wobec wszystkich obcokrajowców przekraczających tą granicę irańsko-pakistańską. No i spałem na przykład w więzieniach. Nie? To było, z jednej strony to było...
Ale z otwartymi drzwiami.
Dokładnie tak. A chłopaki byli naprawdę spoko. Można. No ale to było jakieś takie trochę jakby coś się wydarzyło. No to jestem w prowincji Beludżystan, gdzie 85% kobiet nie umie czytać i pisać, a 65% facetów też tego nie potrafi. Jest dosyć dosyć taka, bym powiedział, jeden z najbiedniejszych rejonów Pakistanu. No, dosyć taki ciężkie miejsce. Zdarzało mi się, że ktoś mnie oszukał, że ktoś chciał wyłudzić jakieś pieniądze. Nikt nie chciał mnie nigdy okraść. Parę osób, no to nie wiem, czy to, no nie wiem, no przekroczono jakąś granicę taką fizyczną też. No, więc zdarzają się takie rzeczy, wiesz, na Półwiejskiej w piątek wieczór. Się wydaje tak. Dosyć często. Ale wystarczy się policjantów tutaj zapytać, wydaje mi się, że mają więcej historii ode mnie.
Jesteśmy tylko ludźmi. A pytam też o to bezpieczeństwo. Czy wyobrażasz sobie kobietę na takiej wyprawie?
Ja to... Dosyć często jestem pytany o to i nigdy nie mam dobrej odpowiedzi na to, bo jak najbardziej tak, bo są kobiety, które podróżują samotnie na rowerze, one tej takiej konwencji też sakwiarsko, śpiąc na dziko. Natomiast to są zupełnie inne sytuacje. Ja na przykład podam taki przykład właśnie takiej dziewczyny Marty, którą poznałem w Iranie. Ona couchsurfingowała. Couchsurfing to jest taki portal, gdzie po prostu się gości turystów z danego kraju.
W swoim domu.
No i ona przez ten Iran właśnie jeździła z biorkomem i właśnie nocowała w takich miejscach u prywatnych ludzi. No Iran to jest dosyć czasami postępowy, ale czasem bardzo konserwatywny. No, przede wszystkim de jure jest bardzo konserwatywnym krajem.
Natomiast... Iran też właśnie chciałem cię zapytać, bo to jest kompletna dla nas czarna dziura.
Czarna dziura, jest bardzo dużo jakichś też takich...
A do Iranu dojdziemy.
Dobrze.
Koleżanka.
Tak. Koleżanka. No to ona właśnie miała taki sposób bycia, że ja nawet już później ją poznając na przykład, ona była na tyle, wiesz, prowadziła ze mną na przykład dyskusję, traktowała mnie jak Irańczyków, czyli bardzo duży dystans, otwarte karty i trzymała mnie naprawdę bardzo, że tak powiem krótko. Czułem, że nie wchodzimy, mimo że w ogóle się nie musiała w ogóle bać jakiegoś tego, ale była już w takim trybie podróżniczym, że jakby była taka aureola niedostępności wokół niej. I ona bardzo dobrze ten taki kod kulturowy ogarniała.
Kultury są różne.
Są różne bardzo. I też jest bardzo dużo sposob, znaczy też na przykład chociażby oglądam, i to jest na przykład z drugiej strony straszne, nie? Że na przykład taką jedną dziewczynę też oglądam, która podróżuje po Afryce na rowerze sama. I często no, na przykład nie patrzy ludziom, facetom mam tu na myśli, nie? W twarz prosto, prosto w oczy, no bo dużo facetów myśli wtedy, że ona zaczyna flirtować.
Może być prowokujące.
Że to jest prowokujące. Jakby ja nie mam takich sytuacji, nigdy się z czymś takim nie spotkałem, w ogóle sobie nawet o tym nie pomyślałem, że może coś takiego być, a ona na przykład miała bardzo dużo takich sytuacji i to... Także to pytanie... Ja nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć, bo ja się sam też dowiaduję, jak tak może być, jaka ta percepcja, jaka percepcja kobiety w podróży może być. Ja, dla mnie to jest jakby totalnie, totalnie nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić jako facet, który podróżuje.
To, no, siłą to rzeczy, zupełnie, tak musi być chyba. No,
to jest zupełnie, szczególnie w takich mocno takich spatriarchalizowanych społeczeństwach też muzułmańskich.
A ty mówisz o Bliskim Wschodzie, mówisz o Afryce.
Albo
no, to
Afryce
są te społeczeństwa też. Właśnie. No.
Także...
A słuchaj, a nie myślałeś, żeby z kimś jeździć? Nie znalazłeś nikogo, nie takiego towarzysza, z którym mógłbyś wytrzymać 4 miesiące?
Wiesz co, jeździłem z byłą dziewczyną. No, jestem przymiotnik właśnie było. Jeździłem jeszcze, właśnie teraz jak jechałem do Dakaru, to właśnie spotkałem Mateusza, to jest taki Polak z Wrocławia, który jechał tą samą trasą i się spotkaliśmy gdzieś tam parę razy.
Przez przypadek
w Hiszpanii.
Się przez Instagram.
Przez Instagrama, ale no się nagle okazało, że jesteśmy 200 km od siebie, więc...
Żabiskok.
I później się okazało, że mamy tą samą trasę, więc jakoś tam te nasze drogi często się, że tak powiem, przeplatały i z takim Benusiem też jechałem, z Benem z Francji. Ale on był Polakiem na moje i też właśnie też wspólnie pokonaliśmy dużą część drogi właśnie w Afryce.
No ale to nie tak, że umawiasz się
nie,
z kimś.
Okay, intencjonalnie to nie
od początku
było.
Do końca.
Nie, to było raczej... Ja lubię być sam.
Lubisz być sam.
No to jest fajne pod tym względem, że jednak jak była, to właśnie jechaliśmy na przykład w trójkę przez całą Afrykę, to mi o tyle przeszkadzało, że też odbiór na przykład człowieka jest zupełnie inny. Jest na pewno prościej, no bo zawsze można odpocząć i nie jest się pod grą, że tak powiem, bo cały czas jak jesteś na rowerze naprawdę, jesteś cały czas indagowany, wiesz, wszyscy się dzieje, pytają w ogóle, stary, po co na rowerze?
Ale te same pytania, no właśnie.
Te same pytania, ale to wiesz, to zawsze jak tak poznawczo, to zawsze to jest jakby, no to jest coś niesamowitego, jak można to też wykorzystać dla własnych takich egoistycznych pobudek, typu poznać na przykład realia życia gdzieś w zupełnie innym kraju. I no i tego na przykład jak się jedzie w trójkę, to jednak nie jesteś pod tą grą tak często i też jest trochę mniej interakcji i wolę być sam w podróży. Też być odpowiedzialny sam za siebie, przed sobą.
Na swoim własnym rowerze.
Trochę tak. No na swoim rowerze, nie na czyjeś, nie?
No jasne. A jak rower wytrzymuje?
No ja też...
Musisz być mechanikiem pewnie.
Jest. No nie jestem mechanikiem, ale wiem jak mniej więcej rower działa, wiem jak go naprawić, więc tak jakaś tam ta mechanologia nie jest mi jakoś obca, więc co z czym trzeba jakieś śrubki tam dokręcić, czasami odkręcić. Może nie tak, żeby działało jakbym oddał na serwis, ale wiem jak po środku pustyni mi się zepsuje rower, to wiem jak go naprawić tak, żeby dojechać do serwisu, żeby naprawić go lepiej.
I tam są serwisy.
Są serwisy, ale są bardzo rzadko. W jakichś większych miastach co 500-1000 kilometrów.
Czyli nosiłeś rower na plecach?
Nie, ani razu, całe szczęście. Rower nie. Był na tyle dobrze zrobiony, że praktycznie biorąc w ogóle się nie zepsuł.
Co jest najważniejsze w takim rowerze?
Co jest najlepsze? Uniwersalność. Ja sobie
najważniejsze.
Najważniejsze w rowerze.
Taki na wyprawę.
Ale w sensie jako taki przymiotnik, w sensie uniwersalność, czy jest leki, czy coś takiego, czy
nie,
jakaś taka rzecz.
To
nie.
Najważniejsze.
To wydaje mi się, że ta uniwersalność, to, że jak podjadę do jakiegoś serwisu, bo też serwisy rowerowe poza Europą, one nie ogarniają na przykład jakichś bardziej zaawansowanych technologii. Także ta uniwersalność, czyli V-breaki, jakieś takie najprostsze rzeczy, które mamy w takich rowerach z lat 90. Ja właśnie na tego typu rowerach właśnie jeżdżę, to one są na tyle uniwersalne, że gdziekolwiek bym, czy jestem w Teheranie, Karachi, Islamabadzie, w Dakarze, czy Nouakchott, czy Mouadibou, w porcie w Mauretanii, to ja sobie zawsze jestem w stanie to, że tak powiem, znaleźć osobę, która no przecież zobaczy V-breaki, to po prostu no dobra, gościu, to trzeba po prostu tu linkę poluzować, coś takiego. No. I ta uniwersalność dla mnie jest takim najważniejszą rzeczą w trakcie właśnie, jeżeli chodzi o rower w tej kwestii.
Pytałem najważniejsze w sensie takim mechanicznym. Która część się najbardziej psuje, na którą trzeba najbardziej zwrócić uwagę, zabierając rower.
Dętki. studentki, to jest klasyk w ogóle. To, wiesz, masz rower obładowany, jesteś ty, ale to też jak się nie jeździ na sakwach, to tego się jakoś nie czuje. Natomiast dodatkowe 30 kilo powoduje, że jednak ten nacisk opony do podłoża jest ten. To opona musi być bardzo dobra, to jest, tutaj się nie oszczędza. Na oponach się nie oszczędza, one muszą być naprawdę dobre, najlepiej z tą wkładką antyprzebiciową, no bo się po prostu cały czas, dętka to jest łapanie dętki, laczka to jest tak 90% usterek, które się naprawia w trakcie podróży.
Właśnie jak takie. Często?
No to zależy też od opony. No
I od drogi pewno.
Od drogi, ale jak masz dobre opony, to wiesz, bywa tak, że przez 2 miesiące nic się nie wydarzy. Natomiast jak masz złe opony, to możesz łapać laczka co drugą godzinę na przykład, nie? Bo będzie jeden mały kamyczek i to się tak, w slangu to się nazywa snake. Jak masz przetartą oponę, najeżdżasz na kamyczek i powstaje bardzo takie mikro uszkodzenie, które jest, po prostu schodzi bardzo powoli powietrze. Nie wiesz w ogóle, co jest grane, bo nie jesteś w stanie tego wykryć. Nie widzisz żadnego wbitego gwoździa i tak się zastanawiasz, co jest grane. No, dopiero po prostu jak ściągniesz to wszystko, znajdziesz wodę, żeby dokładnie sprawdzić, czy opona jest przebita, czy nie, no to wtedy możesz to naprawić, więc no, opony.
Powiedz, jak ty planujesz te wyprawy? Jak wybierasz te kraje, do których jeździsz? To jest na zasadzie taki, okej, marzyłem, żeby sobie jechać tam?
Mm-hmm. Tak, no marzenia, spełniałem marzenia.
Pierwszy raz pojechałeś na północ.
Pierwszy raz pojechałem na północ, dokładnie, tak. Taka pierwsza podróż właśnie była na Nordkap w 2013 roku. To jeszcze byłem na studiach.
11 lat temu.
11 lat temu, Boże.
Napisałeś do mnie, że od 8 jeździsz. Zacząłem liczyć.
O Jezus wyszło, Maria, ale jestem ściemniany. Ja w ogóle jestem straszny, bo wydaje mi się, że zrobiłem takie 8 wypraw, ale mogło być 9 nawet, albo mogło być 7.
Prosty, dobra, wbij okres... sobie do głowy, że masz 11 lat.
Jezus Maria, 11 lat na rowerze. Masakra.
A czemu północ, ta pierwsza?
Nordkap to jest takie kultowe miejsce generalnie, jeżeli chodzi o dojechanie przylądek północny. Pierwsze w ogóle takie tundra. W ogóle jakby w Europie jest tundra.
A w jakim czasie to było?
W lecie. W lecie. W lecie. To był bardzo, bardzo, bardzo budżetowy wyjazd. No i to właśnie jakoś tak dojechanie do jakiegoś najbardziej wysuniętego na północ punktu. No ale to jest jakby taki przyczynek do tego, żeby przejechać całą Skandynawię i Norwegię, która jest przepięknym, przepięknym krajem. Szwecja też była super. I to chyba tyle w sumie. I też no, to jest takie miejsce kultowe. Wiesz, są takie rzeczy wśród overlanderów, ludzi, którzy jeżdżą na przykład na jakieś długie dystanse transkontynentalne, czy to na rowerze, na motocyklu, kamperowców, whatever. To jest naprawdę, to są jakieś takie Nordkap, dojechanie właśnie do Dakaru, przejechanie na przykład Jedwabnego Szlaku, Afryka, Kapsztad też jest takim klasycznym, Panamericana. To są takie klasyczne trasy transkontynentalne, długodystansowe, który...
Ośmiotysięczniki.
Na przykład, nie? Jak ośmiotysięczniki, odhaczasz po prostu i najpierw zrobić je w zimie albo w lecie jeszcze, nie?
No, zimą Nordkap byłby ciężki na rowerze.
No i na elektryku by było, wiesz, to z tlenem by było wejście.
No ale to trzeba ładować. Już nie wyobrażam sobie tego chyba specjalnie. Ale, spotkałeś, wiesz, ludzi na rowerach elektrycznych na pustyni?
Nie. Nie spotkałem, ale na przykład jest taki poznaniak, Fiedler Junior, który przyjechał chyba, ale to samochodem, nie? Elektrycznym z Kapsztadu do Maroka, właśnie całą Afrykę elektrykiem.
No to odważnie.
Odważnie, nie wiem, gdzie on się ładował, ale...
Brzmią panele słoneczne, bo to... no, tego prądu z nieba jest dużo.
Panele słoneczne, tak, jak najbardziej. Wiesz, w Mauretanii są wsie, których... No są setki kilometrów, gdzie nie masz po prostu dostępu do elektryczności.
Dla nich to był kompletny game changer, pewno.
I masz po prostu ogromny panel. Landlord, który jest na przykład, ma jakąś tam uprawę daktyli, dajmy na to, palmy daktylowej, ludzie tam u niego pracują, zostawiają telefony, ładują się u niego na panelu, pod panelem, a później sobie odbierają telefony, no bo wieczorem jest ciemno, ciemnia wszędzie. I bardzo popularne są takie latarki, też bardzo tanie chińskie latarki z AliExpressu z wbudowanym panelem słonecznym. I one się właśnie przed domami się zawsze ładują. Po prostu, żeby wiesz, jak chcesz na dwójkę wyjść, gdzieś tam przepędzić jakąś kozę i iść sobie gdzieś tam w piasek.
Latarki leżą wszędzie.
To latarki leżą właśnie, są takie.
Tam jest wszędzie zasięg?
zasięgiem w ogóle nie było problemu. Wydaje mi się, że w ogóle też ta budowa tych telemasztów nie jest chyba jakoś tak turbo droga. W sensie, że zasięg był często wzdłuż dróg, że drogi były zasięgowane, natomiast jak zjeżdżałeś w Boszczą, a czyli zdarzało się jakiś tam offroadzik zrobić, to wtedy już tego zasięgu aż tak nie było. Natomiast zasięg, no, wydaje mi się, że on po prostu był jakoś tak, nie wiem, czy ja się na tym w ogóle nie znam, ale na drogach był, natomiast już jak się wjeżdżało w głąb jakiejś Sahary, to już niekoniecznie.
No dobra, słuchaj. Pierwszy Nord Cup, drugi potem był Tadżykistan. Przypominam ci twoje wyprawy. Potem co? Poznań, czyli dookoła Morza Czarnego.
Tak.
Poznań, Iran, Meksyk, Pakistan i Senegal. W które miejsce byś wrócił?
Azja. Azja jest dla mnie takim miejscem,
co, Tadżykistan?
Tadżykistan, Pamir Highway.
Jaka to była trasa?
Wiesz co, to był 2016 rok, chyba dobrze mówię?
Tak, dobrze mówisz. Dobrze mówisz, brawo. Odhaczony.
Będzie dzisiaj
to. Masz telefon do przyjaciela. Bo do byłej dziewczyny.
To właśnie bym musiał zadzwonić do byłej dziewczyny, także wolę.
Wykreślam ci to. Już miał pół na pół.
2016 to jeszcze był trochę inny czas, także wtedy przez przez Litwę, Łotwę, Rosję, Kazachstan, Kirgistan do Tadżykistanu właśnie. To była taka trasa trochę inna, przez ten taki bardziej postsowietikum. No i to była taka pierwsza podróż. Chciałbym kiedyś jeszcze pojechać właśnie do Azji Centralnej w zimie na przykład, zobaczyć te...
Rowerem?
Rowerem, no. Tam
przy tych minus 40?
Dokładnie. To jest takie moje marzenie. To jest... Raczej, no, chciałbym doświadczyć tego, no bo... No już jeździłem do Pakistanu, jechałem w zimie na przykład i było minus 20 i to raczej była normalna temperatura, wysoko w górach na przykład w Iranie czy w Turcji. Natomiast to minus, no 40 może nie, ale to 30 się zdarza tam, odczuwalnej takiej temperatury, bo tam wiatr jest bardzo silny i właśnie to jest ten nawet może być raczej cieplej, w sensie zimno, ale cały czas cieplej. Natomiast ten wiatr powoduje, że wiesz, że możesz naprawdę szybko zamarznąć. Nie? Ale generalnie no, step, chciałem zobaczyć step zimą. Wydaje mi się, że to jest i też Pamir Highway zobaczyć.
Zobaczyłeś.
Zobaczyłem latem, ale zimą też wydaje mi się, że to było super. I też zacząłem się trochę uczyć Farsi i dosyć dużo czasu też w sumie poświęciłem na naukę języka Farsi, czyli perskiego, czyli ta rodzina języków, tadżycki czy dari jest jakiś zrozumiały trochę, więc chciałbym też pojechać w te rejony już z dobrą znajomością na przykład języka lokalnego, który po prostu jakby rosyjski jest oczywiście jak najbardziej rozpowszechniony, natomiast to już jakby to jest duży ukłon. Wyobraź sobie tadżyka, który przyjeżdża na rowerze tutaj w zimie i mówi po polsku.
No tak, to
przekręcając co drugie so. To jest po prostu pod strzechami. Wydaje mi się, że jest w stanie tyle po prostu jakichś fajnych historii, informacji się dowiedzieć, że no chciałbym to też jakoś kiedyś...
Czyli do Azji wrócisz?
Na pewno.
A Meksyk?
No właśnie też drugi... No zawsze mam taki właśnie rozkrok, nie wiem gdzie jechać, nie? Z tyle planów. Właśnie Ameryka Południowa mi się...
Masz listę takich, rozpisaną po kolei wszystkich tych celów.
I w jaki sposób też to trzeba przejechać? To też są takie rzeczy dosyć... No ortodoksem, jeżeli chodzi o podróże takie rowerowe jestem. To Ameryka Południowa dookoła, to mi się tak marzy też właśnie.
Czyli te 8-tysięczniki po prostu, trzeba zaliczyć to wszystko. No ale no. Ameryka cała, tak? Od południa na
właśnie
północ.
Tylko południowo chciałem zrobić.
Aha, to jest kółko.
Mało kto jeździ właśnie Amerykę Południową dookoła. Wszyscy mijają Brazylię, która jest po prostu jakimś pięknym krajem, mi się wydaje.
A dlaczego mijają? Jakiś cel
Bo właśnie Pan Americana, czyli ta trasa, jeden z tych 8-tysięczników, czyli ta Pan Americana prowadząca właśnie z Alaski do Patagonii, czyli z północy Ameryki Północnej na południe Ameryki Południowej, to ona właśnie omija właśnie Brazylię, która jest... To jest w ogóle też niesamowite. Ostatnio czytałem, że chyba Brazylijczycy, jest 200 milionów, ponad 200 milionów Brazylijczyków, ale hiszpańskojęzycznych ludzi mieszkających w Ameryce Południowej jest porównywalnie. Jakby język portugalski i hiszpański jest tak jakby prawie, że 60-40%. To jest jakby też taka klisza myśleniowa o Ameryce Południowej, że to po prostu znasz hiszpański, możesz wszędzie jechać.
O nie.
Nie.
W Ameryce Południowej to pewno musiał być rzeczywiście dobrze rozwijać.
Jeszcze te lokalne języki przecież ludności rdzennej, które tam, nie wiem, Quechua jest chyba, Guarani też, to jest taki język chyba w Paragwaju, to jest Paragwaj chyba jedynym krajem, który ma też ten język chyba dominujący ludności rdzennej, która tam mieszka od zawsze, jest bardziej popularny niż hiszpański. Ale nie wiem, czy teraz nie kłamie.
Sprawdzimy. Czyli następna wyprawa?
Nie.
Gdzie i kiedy?
Na pewno jakoś na pewno jesień, natomiast gdzie jeszcze tak do końca nie podjąłem decyzji. To się
już pieniądze zbierasz, tak?
Zbieram. Okay. Dopiero co wróciłem, ale już zbieram następny wyjazd.
To wiadomo, na tym to polega. A powiedz, co masz w top 3 w tej chwili?
No to właśnie myślałem, żeby jechać albo z Polski do Nepalu, albo z Polski do Mongolii, albo do Ameryki Południowej. Coś takiego dłuższy projekt, taki roczny bardziej niż paromiesięczny.
Projekt roczny, czyli zakładasz, że będziesz tam pracować, czy jednak mimo wszystko bierzesz pieniądze?
Nie jestem w stanie tego jakoś pogodzić. Ja jakoś też trochę, albo jestem w podróży, albo jestem w pracy. Znaczy podróż dla mnie też powoli się staje też pracą, więc raczej bym po prostu został przy tym, więc przy takiej opcji tylko poświęcenia się właśnie jechaniu i doznawaniu właśnie tego wszystkiego dookoła.
Jednak praca wytrąciłaby cię z równowagi.
No ale wiesz, no ja teraz prowadzę aktywnie Instagrama. To też jest niejako praca, wszyscy się śmieją z tego, że ja to tak mówię o tym, ale to jednak no z 2-3 godziny dziennie no to poświęcam, żeby właśnie zrobić relacje, napisać posty, zrobić zdjęcia, zastanowić się nad tym, żeby to też miało ręce i nogi. Także to też powoli staje się pracą i też właśnie teraz w czasie moim wolnym właśnie nagrywam podcasty też, czy właśnie też jeżdżę z projekcjami teraz po Polsce. Więc jakby czuję też sens, że jest taka jakaś mała
światła, szansa, że to zacznie stanie się zawodem.
Zawodem, może nie będę Martyną Wojciechowską, ale no.
No może być, spokojnie. Wiesz, nie możesz sobie zamykać tej drogi.
O, weszła na Everest w końcu, więc.
Ale nie wjechała na rowerze. Czyli co, chcesz, żeby to był twój zawód? Chcesz rzucić robotę i po prostu jeździć na rowerze po świecie?
Trochę tak. Taki jest cel trochę też w tym wszystkim.
I ten Instagram, TikTok, te wszystkie profile, to rzeczywiście, tak jak mówisz, powolutku jakoś tam zaczyna dawać efekt?
No tak, no bo ja też tym się zajmuję od niedawna, od 1,5 do 2 lat, to jak zacząłem tak aktywnie działać, miałem jakieś te media społecznościowe, ale totalnie nie wiedziałem, jak z tego korzystać, więc raczej tak punkowo do tego podchodziłem, natomiast od takich 2 lat już stwierdziłem
się, że trzeba.
Że trzeba, no też nie jestem młody, więc...
A to właśnie dzięki tym mediom społecznościowym, te pełne sale na twoich spotkaniach?
Myślę, że tak, że to dużo osób właśnie jakoś tam
ogląda relacje.
Ogląda, tak.
Ogląda
zdjęcia. Czuję ten feedback, że jest dosyć spory i w Poznaniu dużo osób, właśnie teraz będę w po Pakistanie miałem chyba z 14 czy 15 jakichś takich prelekcji, a wcześniej miałem jedną, więc po takiej podróży, której miałem tak naprawdę więcej historii i więcej jakoś też, może też storytellingowo też się trochę polepszyło. I też zdałem sobie sprawę, jak to też trzeba mówić też o podróżach, bo to też jest dosyć ważne, więc to jakby idzie trochę ku lepszemu. Także...
No też trzeba się tego
się...
nauczyć.
Trzeba się tego nauczyć.
Trzeba się nauczyć życia trochę publicznego po prostu, tak?
No, to jest proces, ale mam nadzieję, że mi się ten proces jakoś powiedzie.
A dobrze się z tym czujesz?
Tak.
Z relacjonowaniem twojego życia?
No właśnie staram się, żeby to były tylko podróże, żeby to nie były właśnie rzeczy takie osobiste i takie rzeczy, które, bo jest, nie lubię wrzucać swoich rzeczy, jakichś takich też, nie wiem, nie mam jakiejś takiej potrzeby.
Zawodowym instagramerem chcesz być.
Coś ten deseń, no. Albo podróżnikiem, no nie. Ale nie chcę jakiejś takiej ekspiacji sobą, wiesz. Podróże i to jest, no to i tak już jest spory wycinek mojego życia, jakby nie patrzeć. Także to wydaje mi się, że tyle i więcej nie chcę wrzucać w internet. Bo...
A gdzieś tam ktoś do ciebie zgłasza, prosi cię, no może byś nas zareklamował, żebyś coś tam
się pokazał.
Się
pojawia.
Tak, to już jest ten moment?
No coś tam się pojawia, no ale... Ja tak nie wiem.
Za mały jesteś, myślisz?
Myślę, że jeszcze to nie jest odpowiedni czas. Ja też ja mam taki problem z konsumpcjonizmem też. Ja nie jeżdżę też dlatego, że jestem low budget, bo chcę być niskobudżetowy, ale też dlatego, że jakoś też do tego podchodzę tak trochę konsumencko odpowiedzialnie. Chciałbym trochę inne wartości niż kupowanie kolejnych nowych rowerów. podróże rowerowe jak najbardziej, ale może trochę też bardziej takie, żeby te podróże, wiesz, no jak na przykład jechałem teraz przez wzdłuż Morza Śródziemnego i tam po prostu antropocen jest najgorszym, najlepszym przykładem tak naprawdę tego, jak wygląda to Morze Śródziemne, zabetonowane jakimiś apartamentowcami, w których nikt nie mieszka. No jakby nie chciałbym się podpisywać pod czymś takim, nie? I jakoś nie chciałbym, fajnie jest podróżować, podróże są super, ale jakby nie potrzebujemy chyba do tego aż tylu apartamentowców, nowych rowerów czy bipsów, jakichś ciuchów, które później będą leżeć w szafie i no jakoś nie widzę się z, nie, to ja mam cały czas jakoś taką...
Ale to mówisz o turystyce.
O podróżowaniu też, no ale jednak podróżnicy no jakby też napędzają turystykę. Nie? I... No i to są jakieś takie że względy etyczne, ja się cały czas z nim, no, wiesz, no jestem coraz starszy, także zegar tyka.
Nie będzie inaczej.
A za rok może się spotkamy, wiesz, pojadę gdzieś znowu, zobaczymy się, cały obładowany logówkami będę. No ale bym nie chciał, żeby tak było. To tak, dlatego też ten jakiś crowdfunding mam, czy coś takiego, bo chcę trochę iść bardziej...
Swoją drogą.
Zapadła cisza.
No,
trzecia szukaj. Droga.
No, też będzie czwarta, piąta. Szukaj swojej drogi, na pewno ją znajdziesz. Albo wrócisz do tego, co robisz przez cały czas, czyli będziesz nadal kurierem.
Będę kurierem najwyżej, no ale wiesz, no, historie zostaną ze mną do końca, nie? I
właśnie, ty jeździsz rowerem non-stop, tak?
No, tutaj przyjechałem na rowerze.
No wiem, kurierem jesteś.
Jestem kurierem. Mi się lepiej się czuję w siodełku na pewno niż chodząc.
Ale to trochę mnie to nie dziwi, to co ty robisz.
Ale robiłem na przykład jakieś długodystansowe szlaki piesze i jakieś 2-3 tygodnie byłem w górach, na przykład jakiś główny szlak beskidzki na przykład przeszedłem niedawno. I to też są fajne rzeczy, ale rower,
nie ma kółka.
Znasz, nie ma kółka.
No tak, no kręcenie się na rowerze po Poznaniu może być nudne. To się nie dziwię trochę, że chcesz wyjechać. Zobaczyć co innego.
To czasami jest przyjemna nuda.
A jak ci się jeździ po Poznaniu rowerem w ogóle?
Coraz lepiej.
A jednak widzisz.
Ja tak narzekam na niektóre rzeczy tutaj w Poznaniu, ale no dobrze się jeździ, no dobrze się jeździ. Jak porównując, jak nie wiem, 10 lat temu, no, system kontrapasów na Jeżycach, na Jeżycach mieszkam dosyć długo. Z Dębca jestem, ale na Jeżycach mieszkam. No to nawet na Dębcu też ta infrastruktura powstała i też kultura kierowców się zmienia. Dużo kierowców.
No, mów dobrze o kierowcach, tak. No, ale... Rowerzysta mówiąc dobrze o kierowcach, potrzebny nam jest.
No tutaj. Wiesz, no w sensie jak wracam z Mauretanii, no to jest na pewno tutaj dobrze, nie? No to nie jest poziom hiszpańskich kierowców. Hiszpańscy kierowcy są najlepsi na świecie w ogóle, jak oni dbają o to, że żeby...
Dla rowerzystów.
Tak, jakby po prostu jak małe dziecko traktują i z dużą dozą wyrozumiałości wszyscy, jak jeden mąż. Natomiast no, to zmienia się dosyć szybko, może tego nie widzimy jakoś tak, jak się jest się w trakcie tej jakiejś zmiany, modernizacji, natomiast no, dobrze, no, tutaj też fajnie na Łazarzu się jeździ.
A, no pięknie. Też są kontrapasy wszędzie, są na które niektórzy kiną. Ale powiedz, władze miasta się chwalą tym, że poznaniaków coraz więcej jeździ na rowerze i to widać? Ty jako rowerzysta, który spędza na rowerze przez całe dnie, to czujesz?
Tak, czujesz. No, zdarzają się, że kiedy rowerzyści mnie denerwują, że po prostu wymuszają pierwszeństwo, więc ich nomen jest coraz więcej. Najgorzej jest w lecie. Ale nie, no tak już tak serio mówiąc, to tak, no, czuć, że jest więcej. Może trochę mniej zimą, ale na pewno zdecydowanie więcej latem. Że może dojść do tego, że latem po prostu ludzie rowery nawet będą dominować tutaj gdzieś.
No czekamy na to wszyscy. Niecierpliwie.
No mam nadzieję, no bo wiesz, więcej rowerzystów, więcej followersów.
A widzisz, o to ci chodzi. Czyli jednak,
jednak myślę marketingowo.
No, włącza ci się już ten tryb. Wszystko się zgadza. Ale powiedz, ten rower już forever, na zawsze i prawa jazdy nie zrobisz?
No chciałem w tym roku zrobić, ale zobaczyłem, że to drogie jest. Mogę kupić za to za prawko bilet lotniczy do Buenos Aires. Więc...
Niepotrzebne jest prawo jazdy.
Nie wiem, no fajnie by było mieć w końcu, bo jednak no, potrafię jeździć.
O.
Ale nie mogę jeździć.
No nie możesz.
No także no, chciałbym się trochę ogarnąć. Mam nadzieję, że no, to prawo jazdy jednak trzeba mieć. To jest tak między Bogiem a prawdą fajnie. No z drugiej strony głupio mieć prawo jazdy, a później nie używać i znowu się zapomina jak się jeździ.
No nie, no, umówmy się, że jak już masz, to się przydaje.
Moja mama jest taksówkarką, więc no trochę też mnie ciśnie o to, ale...
Mama cię uczyła jeździć?
Pomidor.
Pomidor. No są miejsca, gdzie można się uczyć. Klasyki. No spoko. A wyobrażasz sobie sytuację, w której te podróże twoje się skończą? Czy to nie ma takiej
No na razie to jest taka heroina, żebym wolał, żeby się nie kończyły. Ale no nie wiem, no jest, dobrze się z tym czuję fizycznie też, no bo to jest też bardzo mocno obarczające fizycznie, psychicznie i fizycznie w sumie. No ale w tych dwóch kwestiach czuję się dosyć tak fajnie póki co. No ale to no mam nadzieję, że się nie skończą tak naprawdę między Bogiem a prawdą. Może wyewoluują trochę krótsze podróże, mniej obarczające życiowo. Natomiast czuję, że to jest, no jest największą frajdę w ogóle w życiu, nie? No to mnie nakręca w ogóle, żeby, wiesz, więcej pracować, nie wiem, jakoś starać się coś takiego robić, to jest...
Żyć dla wyjazdu.
Dla wyjazdu, dla tej adrenaliny, dla poznania, dla zobaczenia tego świata z książek, które, wiesz, cały czas jakoś tam gdzieś pochłaniam, to jest...
Czym się różni świat książek od świata rzeczywistego?
Czym się różni? Narracją.
Tak, każdy narracja jest pierwsza, inna.
Narracją pierwszoosobową. Tak. No ale jest inna, nie? W sensie dużo reportaży jest. Trochę uwypukla rzeczy, które po prostu się, tak jak są, nie wiem, YouTube, czy jest bardzo clickbaitowy i te tytuły są clickbaitowe, tak samo reportaże w pewien sposób, one trochę wypaczają jednak to życie codzienne wielu ludzi na świecie. Jakby patrzenie z perspektywy narkotrafikanta w Meksyku. No ja nie spotkałem żadnego narkotrafikanta, a spotkałem bardzo dużo fajnych ludzi, z którymi się dowiedziałem o, nie wiem, plantacjach papai, no bo też podróżuję po wsiach najczęściej i nie wiem, spędziłem z rolnikami, którzy mieli plantację papai i ścinaliśmy sobie papaje w ogóle z jakichś ogromnych palm. No także, no, to jakby trochę takie wracam do Polski i czytam reportaże, a później jadę i odczarowuję sobie ten świat właśnie z tych reportaży. Także,
ale warto czytać te reportaże.
Tak, czytajmy. Reportaże zdecydowanie...
Background trzeba mieć.
Tak. To lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, nie? Ale jakby też, no, reportaże, no ja jestem uzależniony od wydawnictwa Czarnego, nie wiem, czy można tak w ogóle...
Można, u nas można wszystko.
Okej, okay, no to...
Nawet kląć możesz po hiszpańsku, nie. Po portugalsku,
Madre
po polsku.
Madre mia. Albo po persku.
Po persku to najlepiej.
Nie, bo tutaj jeszcze może koledzy z Iranu, którzy są z Poznania.
Myślisz, właśnie, że słuchają nas? No oczywiście. Muszę spalić statystyki, czy mamy jakichś słuchaczy z Iranu. Słuchaj, powiedziałeś, że te wyjazdy są obciążające psychicznie i fizycznie. Fizycznie to jasne, ale dlaczego psychicznie?
No to tak jak chyba na początku też mówiliśmy, no ta cena to są to właśnie relacje, nie takie rozwleczone, bym powiedział. Takie jakby, jak jesteś gdzieś pomiędzy, no to też jesteś gdzieś pomiędzy dla swoich przyjaciół, rodziny, dziewczyny. No i to nie są takie często pozytywne historie, nie?
Czyli to raczej nie to, co przywozisz, tylko to, co zostawiasz. Jest może nie problemem, ale tym obciążeniem.
Tym obciążeniem, ceną. No i to jest jednak, nie ma złotego środka, no to niestety. I tak, to jest ta, no ja zawsze mówię, że to jest cena po prostu, którą się płaci za tego typu życia.
Mam trzy pytania na koniec. Czego dowiedziałeś się o rowerach podczas tych wypraw?
Że nie ma sytuacji, w której by się nie dało go naprawić. Zawsze się go da naprawić, mając jakieś naprawdę bardzo podstawowe wiadomości o budowie roweru.
Co znaczy podstawowe?
No na przykład, wiesz, że pękło mi na przykład jarzmo od siodełka. Już siodełko mi spadło. Miałem tylko samą sztycę wystającą w Kazachstanie, pośrodku stepu. No, było 30 kilometrów. No jakoś ściągnąłem tą sztycę, żeby się nie nabić i dojechałem, nie? I później jakoś znalazłem śrubkę po prostu w jakiejś wioseczce, poskręcałem parę śrubek i nagle się okazało, że to jakoś tam działa na patencie. Zrobić. Później dojechałem do majstra i majster mi to naprawił, więc jakby no, nie ma takiego problemu z rowerem, który ta uniwersalność, wracając znowu do uniwersalności. Że no z taką podstawową wiedzą da się naprawdę ten rower, wszystko w nim, praktycznie biorąc, wszystko naprawić.
Czego dowiedziałeś się o świecie?
Ludzie są dobrzy.
Takie proste?
no, banalne, trywialne wręcz, ale no, ludzie są dobrzy po prostu. I jakby, gdyby YouTube promował tego typu, wiesz, informacje albo...
Nie byłoby,
nie byłoby w ogóle dziennikarstwa newsowego na emisję, nie? No, także to, ja już czemu tutaj w ogóle jest mega smutny jestem z tego powodu, że tak powiedziałem, że ludzie są dobrzy, no, ale tak jest właśnie, no.
To trochę wiąże się z tym moim pytaniem o bezpieczeństwo. Nie jest niebezpiecznie na świecie.
Myślę, że są sytuacje, które poprzez właśnie też wracając do reportaży czy tego typu, nie wiedząc na przykład jakiejś danej specyfice danego regionu, można się wystawić na niepotrzebne kłopoty. To bardziej w ten sposób. Oczywiście mówię o podróżowaniu po krajach rozwijających się, niekoniecznie mających jakieś ogromne problemy, jak wojna na przykład, czy jakieś takie konflikty. Ja mam
wojna
na myśli,
jest nieprzewidywalna.
Jest nieprzewidywalna i to jest zupełnie co innego. I jakiś taki dark tourism w ogóle mnie nie kręci. Natomiast mówię bardziej o, nie wiem, pojechaniu do Iranu, że no, znając jakieś takie podstawowe zasady, można tam naprawdę funkcjonować i spokojnie. To właśnie się bardziej rozbija o to, nie? Że trochę trzeba ogarniać po prostu poza Europą. W sumie w Europie też trochę, nie?
A jakbyś na dłużej miał zostać w jakimś kraju, to gdzie byś został? Z tych, które odwiedziłeś?
No ja jestem iranofilem, ja się bardzo dobrze
jednak
czuję w Iranie.
Jednak jesteś iranofilem.
No, dobrze się tam czuję.
A rozmawiałeś tam z ludźmi?
Tak, tak, tak. Ja byłem w ogóle w trakcie protestów w ogóle też właśnie po zamordowaniu przez policjantów Mahsy Amini. Więc byłem tam no, miesiąc czy dwa miesiące po wybuchu protestów właśnie, dwa miesiące w Iranie. No i te historie, które słyszałem od właśnie moich znajomych, z którymi tam cały czas jesteśmy gdzieś w kontakcie, to, co się wydarzyło, to, co się dzieje tak naprawdę, jak wygląda w ogóle, jakby to jest państwo matrioszka, to jest państwo w państwie, społeczeństwo w państwie tak naprawdę, jakby to są dwa odrębne byty. No, o Iranie bym mógł po prostu gadać i gadać. To jest taki mój mały konik, bardzo dobrze się... Znaczy, paradoksalnie, bo to jest jakby religijna dyktatura, no, ale dobrze się czuję pod tym względem, że po prostu, no, lubię Irańczyków. O, to jest chyba takie dobre określenie tego.
I oni się źle czują w swoim państwie?
Duża część Irańczyków źle się czuje w swoim państwie. Nie wszyscy, oczywiście, no bo ten system taki, powiedzmy, to
jak w każdym reżimie.
No właśnie, przywilejów wynikających na przykład z państwowych spółek, bomiadów i ludzi, którzy czerpią zyski, albo właśnie aparatów władzy, czy na przykład, wiesz, basidżów, którzy są żelazną ręką, wiesz, pacyfikującą i to oni utrzymują też swoje rodziny, więc rodziny, wiesz, plus do tego jakaś religijność.
No, wszędzie Irańczycy, wygląda tak samo.
Irańczycy są jednym z najbardziej laickich narodów, których poznałem w ogóle. Jakby meczety tam są puste. Nam się nikt nie modli, nie? W sensie, jak modlą się, bardzo mało osób w Iranie jest religijnych. Takich religijnych, jak na przykład, bo oni są szyitami. Natomiast sunici, jak wjechałem do Pakistanu, to modlenie się w trakcie piątku w publicznym miejscu, to jest jakby norma i dużo osób się po prostu modli, jakby, a Iran ma łatkę właśnie tego turboreligijnego, fanatycznego islamu, co...
No bo to są jedyne obrazki, które widzimy stamtąd.
Dokładnie, no a społeczeństwo jest przez właśnie tą religijną dyktaturę stało się bardzo laickie.
No tym się różni od nas, że my żeśmy mieli wolne wybory, a oni tych wyborów wolnych nie mają.
No tak, no. No tak, no to no, Iran no też, no Iran wiadomo, jako polityka to później wiadomo wspiera jakieś różne inne bojówki, właśnie też przez to, że wspiera bojówki na przykład w Libanie, czy Hezbollah chociażby, czy Asada wspiera, no to też jakoś też to newsowo, że tak powiem, jakby to jest wszystko po tamtej stronie
barykady. Odcięty kraj z drugiej strony też informacyjnie.
Informacyjnie, sankcje też są bardzo mocno też
odczuwane są.
Odczuwalne, no. W Iranie jest no, hiperinflacja na chwilę obecną cały czas. Wiesz, no nie działają żadne karty, nie Mastercard czy Visa. Jest totalnie, Irańczycy też mają bardzo mocny, wiesz, no mi też jest na przykład łatwo podróżować, będąc na przykład Polakiem, bo wiesz, tu skupisz sobie wizę i jedziesz, nie? A na przykład Irańczyk, żeby podróżować, to pojechać, nie wiem, pojechać na rowerze po krajach europejskich, to on musi mieć taką tonę papierów, to jakby ta biurokracja w ogóle ich wyklucza na przykład z tak zwanego, jeżeli chcesz być podróżnikiem irańskim, to masz po prostu na samym wstępie, masz tak po prostu pod górkę, że to jakby to
no, nie
jest
wiem, czy
absolutnie niemożliwe.
No właśnie. Tu wspomniałeś o pieniądzach. W jaki sposób ty bierzesz te 7 tysięcy ze sobą? Ty masz upychane bankiety wszędzie, gdzie się da?
Śmierdzące skarpety.
Dosłownie?
Nie. Mam część pieniędzy, tak z 60%, ale nie wiem, czy tak mogę mówić, bo się będę jeździć po Polsce, bardziej... wiesz, o co chodzi. Ktoś, hej, dobra, mam dwóch te kasy, masz sobie.
Nie pytam, gdzie ty chowasz, ale to jest oczywiste, że to musisz mieć ze sobą, pewnie.
No teraz na przykład jechałem, to miałem połowę budżetu ze sobą w gotówce, w różnych miejscach pochowane, że jak ktoś by miał okres portfela, to cały czas mam gdzieś tam, cały czas, wiesz, poprzetykane, a część miałem po prostu na kartach, część na jakichś oszczędnościowych gdzieś tam, system kodów, który
dywersyfikacja.
Jest dywersyfikacja pełna, nie?
Dobra, i trzecie pytanie. Czego o sobie się dowiedziałeś? Że... No masz czas. Masz 4 miesiące, żeby myśleć.
No tak, no. No to myślenie w trakcie podróży jest super. No ale dla mnie to jest jakby... Trochę się dowiedziałem, że moje serce gdzieś tam... Jadąc do Senegalu wiedziałem, że jednak Azja to jest ten rejon, w którym się najlepiej czuję. To tego się dowiedziałem, że... jeszcze nie wiem, czy w Ameryce Południowej się dobrze nie czuję.
No możesz się czuć w dwóch miejscach dobrze.
Nie,
spoko.
Turystyczny borderline. No ale tak właśnie tego się dowiedziałem, że Azja jednak jest moim... Jadąc gdzieś tam na zachód, dowiedziałem się, że wschód
wracać to tam.
No, lubię wracać w ogóle też do takich miejsc. To też sobie uzmysłowiłem.
A taki najpiękniejszy moment tych twoich wypraw? Masz coś takiego?
Ja lubię dojeżdżać, ja często ryczę w trakcie podróży, jak dojeżdżam do jakiegoś takiego miejsca, które wiem, że na mapie już jest daleko i albo jest jakąś taką barierą, która na przykład, wiesz, jestem historykiem z wykształcenia, więc po prostu wiedziałem, że na przykład, nie wiem, Aleksander Wielki, jak dochodził do Pamiru, to na przykład gdzieś tam się odbił od tych gór i sobie gdzieś tam nie poradził, albo coś, albo wiesz, przyjeżdżasz, trawersujesz Sahary 2,5 tysiąca kilometrów i dojeżdżasz na sawannę w ogóle do Senegalu po 4 miesiącach jechania dzień w dzień po prostu na rowerze. I ja właśnie w takich momentach się rozklejam, to są takie najlepsze.
To stoisz i ryczysz?
Stoję, ryczę, no. Jak wjechałem na Saharę, pierwszy dzień na Saharze, to był w ogóle taki, wiesz, adrenalina i po prostu ryczałem ze szczęścia. Jak sobie uzmysłowiłem, że ja jestem na Saharze, że dojechałem z Poznania na Saharę, to jest super w ogóle.
Jesteś w tym filmie, w którym
jesteś w tym filmie, który sobie wyobraziłem jakieś 3 miesiące temu, dajmy na to. Albo na przykład do Pamiru, jak dojechałem, albo właśnie do Karachi, do Pakistanu, że siedziałem, piłem sobie taką herbatę z mlekiem i w Karachi, 20-milionowy metropolii, po prostu totalnie innym świecie, jakby to są Indie już prawie, nie? I subkontynent indyjski. I sobie uzmysłowiłem, 6 miesięcy się tarmosiłem po prostu zimą przez Iran, przez nie wiem, Bliski Wschód, przez Bałkany, tylko po to, żeby właśnie wypić tą herbatę i naprawdę no to są takie momenty, gdzie to są najpiękniejsze momenty, jak sobie to uzmysłowię.
I co myślisz w tym momencie?
No, że to jest fajne, co robię w sumie. Ale sympatycznie się zrobiło.
No na koniec tak musiało być. Powiedz, czego ci życzyć?
Wielu kilometrów na rowerze.
No to zrobisz, to ci nie będę życzyć.
Czego mi życzyć?
To bank.
Żeby to się bardziej bilansowało może też, żebym musiał mniej...
No, czyli kasy.
No,
Jezus, sponsorów.
Sponsorów, może nie, ale żeby to jednak, żebym więcej czasu spędzał w drodze, obrabiając materiał z drogi, niż pracował też tutaj. Praca jest super w ogóle, ale chciałbym pracować tym, co robię teraz i co mi sprawia największą przyjemność, także...
No to ja ci dołożę jeszcze dobrego towarzystwa na drogę.
Życzenie. Niech będzie.
Ma być. Dobra, przyklepane. Łukasz Majewski, podróżnik, kurier rowerowy, jeszcze, póki co. Nomada w drodze, znajdziecie Łukasza na Instagramie przede wszystkim, na TikToku i gdzie tam jeszcze?
I Nomada na Facebooku, tak się nazywa.
Dobrze, szukajcie wszędzie Łukasza Majewskiego, klikajcie mu tam mocno, dawajcie lajki, płaćcie pieniądze, żeby mógł podróżować, realizować plany i płakać w tych miejscach, do których miał dotrzeć.
Dzięki wielkie za zaproszenie. Dzięki
za rozmowę. Bardzo.
Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl.
Po tej rowerowej podróży po Azji, Ameryce i Afryce wracamy do Poznania i zachęcam Was, jeżeli jeszcze nie słuchaliście, posłuchajcie wywiadu z Jackiem Jaśkowiakiem, który był w 90. odcinku podcastu, wywiad, na który zresztą pewno wiecie, może nie wiecie, czekaliśmy rok, w końcu się udało, rozmawialiśmy we dwóch z Leszkiem, z prezydentem miasta Poznania, kandydatem na prezydenta w trzeciej kadencji. Zaprosiliśmy i przez cały czas nasze zaproszenie jest aktualne, także wszystkich pozostałych kandydatów na prezydentów i prezydentkę, być może Poznania, jeżeli chcecie, jeżeli nas słuchacie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu w tym podcaście albo w poprzednim podcaście, to zgłaszajcie się do nas, bardzo chętnie posadzimy Was tutaj w naszym wspaniałym, profesjonalnym studio i porozmawiamy z Wami o Waszej wizji Poznania, o tym, jak nam chcecie urządzać to miasto. Co źle robi Jacek Jaśkowiak, podejrzewam, że chwalić nie będziecie. Bardzo chętnie Was posłuchamy. No i na koniec jeszcze na chwilę wrócę do rozmowy z Łukaszem. Jak słyszeliście, dla niego bardzo ważne jest wsparcie duchowe, ale też takie bardzo przyziemne, materialne fanów, tych ludzi, którzy doceniają jego robotę, więc udawajcie się na profile wszystkie możliwe Łukasza, szukajcie go. Jak możecie, to dorzućcie mu parę złotych do jego wypraw. I pamiętajcie też o tym, że dla nas to również jest ważne. My też się cieszymy z tego, że wspieracie nas duchowo i finansowo, więc pamiętajcie o naszym Patronite. Tam mamy kilka różnych progów finansowych, od bardzo niskich do bardzo wysokich, może takich raczej po prostu wysokich, więc możecie się zdecydować na ten, który Wam najbardziej odpowiada i dać nam materialny, taki bardzo czytelny znak, że lubicie nas słuchać. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Słyszymy się w poniedziałek w 92 odcinku podcastu z Poznania, druga wersja. Do usłyszenia.